Kilka ostatnich dni byłem na konferencji kaznodziejskiej. To jest nie tyle konferencja o mówieniu kazań, co konferencja dla kaznodziejów z naszego kościoła w Polsce, kościoła baptystów. I co roku jest jakiś inny temat, taki przewodni tej konferencji. W tym roku takim tematem były wyzwania współczesności, stąd też takie rozpoczęcie nabożeństwa. I stąd też ten temat zachęcił mnie trochę do tego, żeby nasze nowe studium, które zapowiemy dzisiaj, dotyczyło również takich tematów. Z tym, że nasze studium nie będzie dotyczyć tylko i wyłącznie takich tematów współczesnych, które pojawiły się współcześnie, po prostu chciałbym spojrzeć na nas jako na chrześcijan w tym świecie, na funkcjonowanie nasze w tym świecie. Więc nie tylko takie kontrowersyjne tematy współczesne, które gdzieś tam się pojawiają medialnie, ale także takie tematy dotyczące życia naszego w miejscu pracy, jako rodzin, małżeństwa i tym podobnych. Natomiast na tej konferencji miałem też wystąpienie w takim temacie szczególnie dotyczącym naszych czasów, bo ten temat wiąże się z rewolucją informacyjną. Wiemy, że czasy się zmieniają, technologie się zmieniają i również zmieniają się sposoby przekazywania informacji. I nie wiem, czy macie, no, pewnie macie świadomość, ale to jest zjawisko, które jest opisywane nawet. To się nazywa właśnie rewolucją informacyjną. To jest coś takiego, w czym część z nas jest zanurzona od młodości, część z nas dorastała wraz z tą rewolucją, a część z nas sporą część życia spędziła w zupełnie innym świecie, kiedy nie było dostępu właśnie do takich mediów, jakie dzisiaj znamy, do sposobów komunikacji, jakie dzisiaj znamy, do internetu, który dzisiaj jest częścią dużą naszego życia. I to jest rewolucja, która sprawiła, że my mamy dostęp do informacji w takim natychmiastowym tempie, bo nie musimy czekać na informacje, na serwis informacyjny w radiu czy w telewizji. Nie musimy czekać na drugi dzień, żeby kupić gazetę i przeczytać o tym, co wydarzyło się dzień wcześniej. A te środki komunikacji i tak są takimi, których nie było przez większość historii ludzkości. Ale szczególnie właśnie w tych ostatnich dekadach to tempo przyspieszyło. I nie tylko przyspieszyło tempo dostępu do informacji, ale również przyspieszyło czy lawinowo wzrosła ilość informacji, która nas otacza. I do tego stopnia, że nawet ułamko nie jesteśmy w stanie objąć takich treści, które nawet mogłyby nas interesować, nie mówiąc o całej reszcie różnych tematów, które są gdzieś dookoła nas. I również podczas tego kazania nie jestem w stanie objąć całego tego tematu, więc skupię się na jednym z wyzwań, które tego dotyczą. To jest wyzwanie dezinformacji. Takie słowo może się pojawiało już gdzieś przed waszymi oczami. Dezinformacja, czyli tak fachowo posługiwanie się nieprawdziwą informacją. Z tym, że fachowo mówi się, że to jest coś, co robimy świadomie, natomiast chciałbym dzisiaj spojrzeć również na takie sytuacje, gdzie sami jesteśmy wprowadzani w błąd i nieświadomie przekazujemy innym nieprawdziwe informacje. To się nazywa z angielskiego misinformation, tylko że nie ma polskiego takiego fajnego odpowiednika. Więc będę mówił o jednym i o drugim. I o takiej sytuacji, gdzie my świadomie wprowadzamy kogoś w błąd z jakiegoś powodu, ale także o takich sytuacjach, kiedy sami jesteśmy wprowadzani w błąd i przekazujemy dalej takie niesprawdzone informacje. I oczywiście dezinformacja nie jest czymś nowym, nie pojawiła się wraz z tą rewolucją informacyjną. Właściwie jest z nami od początku ludzkości, od upadku pierwszego człowieka. Bo pierwszy grzech polegał na tym, że szatan zasiał niepewność w Boże Słowo. Ojciec kłamstwa powiedział Ewie, zapytał Ewę, czy rzeczywiście Bóg powiedział. Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść. Pamiętamy, w odpowiedzi Ewa powiedziała nawet coś więcej, dodała coś do Bożego Słowa, bo powiedziała, że nie tylko chodzi o to, żeby nie jeść, ale też, żeby nie dotykać. A wąż odpowiedział kobiecie, na pewno nie umrzecie, jeżeli zjecie z owoc z tego drzewa. Czyli powiedział, że nie stanie się to, co Bóg zapowiedział. Więc to, o czym dzisiaj mówię, stoi w ręce upadkiem ludzkości. A historia późniejsza też zna wiele przypadków dezinformacji. Również historia chrześcijaństwa. Również w Nowym Testamencie widzimy, że już przy zmartwychwstaniu Jezusa Żydzi zaczęli rozpowiadać, że uczniowie wykradli Jego ciało. A potem w kolejnych wiekach pojawiały się pewne księgi, które rzekomo mówiły o tym, jak wyglądało życie Jezusa. Mogliście słyszeć je pod nazwą Ewangelii Apokryficznych. Tomasza, Jakuba i innych. I to są księgi, które powstawały w kolejnych wiekach, ale właśnie przypisywano autorstwo, czy ci, którzy je napisali, przypisywali autorstwo apostołom Jezusa. Po to, żeby wprowadzić swoje nauczanie. Żeby wprowadzić jakieś swoje zgubne nauki. Więc to nie jest coś nowego, ale ta rewolucja sprawiła, że natężenie tych informacji jest coraz większe. Na co dzień jesteśmy zalewani. Nie możemy się czasem odgrzebać od maili, od wiadomości, od serwisów informacyjnych, od informacji, które docierają do nas z różnej strony. A przez to ciężko nam to wszystko ocenić. I to też ma swoją nazwę, to nazywa się szumem informacyjnym, kiedy jest taki chaos, taki szum, że nie potrafimy dobrze rozpoznać tego, co do nas dociera. I to wszystko składa się na wyzwanie, którym jest unikanie dezinformacji. Czyli z jednej strony, żeby samemu nie dać się zwieść, nie paść ofiarą dezinformacji, ale z drugiej strony, żeby też nie stać się nośnikiem, świadomie czy nieświadomie. I nie chcę skupiać się tylko na tym, jaka wielka dezinformacja panuje na świecie. Że ludzie w świecie produkują fake newsy, że media sieją dezinformację, że politycy sieją propagandę i że tylko my jako chrześcijanie niezachwianie stoimy w prawdzie. Bo czasem tak nie jest. Bo czasem my też jako chrześcijanie posługujemy się nieprawdziwymi informacjami. Szczególnie pewnie wtedy, kiedy coś pasuje nam do argumentacji. Kiedy chcemy kogoś przekonać, nawet do dobrego poglądu biblijnego, ale posługujemy się czymś, co nie do końca jest prawdą. Więc wtedy możemy odczuwać mniejszą potrzebę, żeby zweryfikować jakieś treści, skoro pasują nam do tego, co chcemy powiedzieć. I tutaj oczywiście można szukać rozwiązań technologicznych i są takie serwisy weryfikujące treści. Nie wiem, czy się spotkaliście i w języku angielskim, i w języku polskim. Są takie serwisy i to jest jakieś rozwiązanie, ale to w pewnym sensie przenosi poziom, problem na wyższy poziom. Czyli tego, kto weryfikuje tych weryfikatorów. I tu możemy tym serwisom zaufać. Więc problem jest głębszy niż technologia, bo ona wszystkiego nie rozwiąże. Problem jest naszego serca. I tutaj nie ma rozwiązań technologicznych, więc musimy się zwrócić do ponadczasowego Bożego Słowa. Więc najpierw zobaczymy list do Efezjan i w tym liście zobaczymy zagrożenie i konsekwencje, a potem przejdziemy do takich bardziej konkretnych przykładów i rozwiązań. Głównie to będzie Księga Przypowieści. Więc zaczniemy w Efezjanach, list do Efezjan. To będzie taki punkt wyjściowy w tym temacie, gdzie spędzimy trochę czasu, żeby zbudować pewne ramy, a potem z nich wyjdziemy. Ale żeby z nich wyjść, musimy zobaczyć dokładnie, jakie jest zagrożenie, jakie to rodzi konsekwencje i bardzo ogólnie, chociaż też konkretnie w pewnym sensie zobaczymy rozwiązanie. To będzie 4 rozdział listu do Efezjan, czyli ta część, w której zaczyna się opis tego, jak ma wyglądać postępowanie zgodne z naszym powołaniem. Bo wcześniej apostoł Paweł pisał o Ewangelii, a teraz mówi, co w związku z tym. I w 4 rozdziale, 11 wersecie, Paweł mówi, że Jezus ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. Więc jest tutaj rola kaznodziejów. Ja w związku z tym, że to była konferencja kaznodziejska, mówiłem to głównie do pastorów, ale dzisiaj mówię to do Kościoła, bo to także dotyczy nas jako wierzących. I dalej czytamy, jaki jest cel tego ustanowienia. Zobaczmy wersety od 12 do 16. I tutaj zwróćmy uwagę, jakie zagrożenie Paweł widzi w tym świecie. Efezjan 4 od 12 do 16. Czyli Jezus ustanowił te osoby, te role, aby, 12 werset, przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki, przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. Więc Jezus ustanowił pewne role w Kościele, żeby wyposażyć świętych do służby. A tą służbą jest budowanie Kościoła. I to wezwanie do budowania jest w kontekście tych zagrożeń, o których mówi werset 14. I tam widzimy różne nauki, które wynikają z oszustwa i z podstępu, a które prowadzą czy mogą prowadzić na bezdroża błędu. I ten współczesny natłok informacji można porównać właśnie do takich zburzonych fal. Do takiego silnego wiatru, który może przewrócić tych, którzy nie są jeszcze ugruntowani, którzy nie są jeszcze dojrzali w Chrystusie. I tutaj wiem, że Pawłowi nie chodziło dosłownie o szumy informacyjne, o to, że Efezjanie nie mogli się odgrzebać od wiadomości, które do nich docierały, ale taki natłok informacji sprawia, że trudniej nam jest ocenić informacje, kiedy możemy być nawet zmęczeni treścią tego, co do nas dociera, kiedy codziennie dostajemy wiele powiadomień, z których nie możemy się odgrzebać. I szczególnie jeżeli wiele z tych treści mówi nam o Bogu i mówi o Jego Słowie. Albo kiedy po prostu mówią o kwestiach moralnych i próbują przedstawiać, co jest dobre, a co jest złe. Bo takich głosów jest wiele na świecie. Jest wiele takich wyzwań współczesności, które właśnie tego tematu dotykają. I wiele z nich ubranych jest takie bardzo ładnie brzmiące słowa. Jak tolerancja, jak ochrona środowiska, jak prawa człowieka, jak prawa reprodukcyjne, bardzo ładnie nazwane, jak sprawiedliwość społeczna, jak równość. To są słowa, które nie brzmią wcale złowrogo, ale często pod nimi kryje się właśnie oszustwo i postęp, które prowadzą na bezdroża błędu. I tu jest pytanie, jak się temu przeciwstawić? Jak się odnaleźć w tej kulturze, która znajduje się na bezdrożach błędu? Jak stanąć do tej kulturowej walki? 15 werset. Widzimy tam właśnie odpowiedź. Wzywa nas do bycia szczerymi w miłości. Albo inaczej do prawdowności w miłości. Czyli do tego, żeby w ten sposób wzrastać w Chrystusa. Bo tylko tak możemy budować siebie nawzajem zgodnie z tą rolą, którą Bóg każdemu z nas wyznaczył. I być może póki co to nie brzmi jakoś bardzo namacalnie, ale to będzie miało swoje przełożenie na rzeczywistość. Ale tutaj póki co Paweł wskazuje kierunek, w którym mamy dążyć, czyli dochodzenie do jedności wiary i do poznania Syna Bożego, czyli dojrzałość w Chrystusie. A z drugiej strony jest źródło, z którego mamy czerpać. I tym źródłem naszego wyposażenia jest sam Chrystus. I to jest linia obrony wobec świata, który pogrążony jest również w szumie informacyjnym, dezinformacji. A z tego dla nas wynikają takie konkretne postawy. I dalej w tym rozdziale czytamy, że te postawy mają się różnić od ludzi w tym świecie. To widzimy od 17 do 19 wersetu, gdzie Paweł przestrzega, żeby nie postępować jak poganie. I opisuje, co charakteryzuje pogan. Że mają próżny, przyćmiony i przytępiony umysł. Że są dalecy od życia Bożego przez nieświadomość i zatwardziałe serce. Że oddają się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. To jest świat, ale potem jest kontrast od 20 wersetu. I zobaczmy, co Paweł podkreśla właśnie w tym kontraście, co ma się tyczyć nas. Od 20 do 25 wersetu. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. I odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Przeto, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Nie tak nauczyliście się Chrystusa. Czyli nasze metody mają być zupełnie inne, bo ten świat jest pogrążony w oszustwie. Ludzkie umysły i serca nie są przemienione, więc nie ma co oczekiwać, że będą trzymać się prawdy. Ale nasze standardy są zupełnie inne. I to widzimy, że aż 3 razy Paweł pisze o prawdzie. Pisze, że prawda jest w Jezusie. Że jesteśmy stworzeni na nowo w sprawiedliwości i świętości prawdy, a w kontaktach z bliźnimi, z braćmi i siostrami mamy odrzucać kłamstwo i mówić prawdę. I wiem, że to nie jest odkrywcze. Z tym się pewnie wszyscy zgodzimy, ale warto zobaczyć, w jakim miejscu Paweł o tym pisze. Że właśnie zaczyna od roli pewnych osób w Kościele i pisze, że mają oni zadanie wyposażania świętych do budowania Kościoła. I że to jest istotne po to, żeby osiągnąć jedność i dojrzałość. I również jest to istotne ze względu na zagrożenia oszustwem i podstępem. I widzimy receptę, którą jest bycie prawdomównym w miłości. Bo prawda jest w Jezusie. Bo zostaliśmy stworzeni w sprawiedliwości i świętości prawdy. Czyli jesteśmy powołani do tego, żeby trzymać się tego, co jest prawdziwe, do tego, żeby nie posługiwać się metodami, które rządzą w tym świecie. I dlatego mamy mówić prawdę z braćmi i siostrami, bo to wpływa na jedność Kościoła i wpływa na nasze świadectwo jako Kościoła w tym świecie. w kontekście tak zwanej wojny kulturowej częściej pewnie myślimy o relacjach ze światem, z niewierzącymi, o wojnie między Kościołem a niewierzącym światem, ale te wiaty różnych nauk mają też wpływ na relacje między nami. Z kolei tamte relacje z niewierzącymi nie polegają na wojnie z tymi ludźmi. Bo list do Efezjan przedstawia to inaczej. To Efezjan 6:12, gdzie właśnie dosłownie mowa jest o wojnie, ale wojnie duchowej. I Paweł pisał tam, że to nie jest walka z krwią i z ciałem. Że to nie jest walka z konkretnymi środowiskami. Z jakimiś grupami, które forsują swój światopogląd. Które mieszają ludziom w głowach. To jest walka z nadziemskimi władzami, czyli z mocami tego świata duchowego, które obrały sobie kłamstwo jako swoją metodę. I w odróżnieniu teraz od tych metod, my jako chrześcijanie, jako ludzie wierzący, mamy trzymać się prawdy. Nawet Paweł pisze tam o pasie prawdy w wojnie kulturowej. Też pas prawdy jest potrzebny. Na wojnie takie jest powiedzenie, że pierwszą ofiarą jest prawda. To prawda, często tak jest, że pierwszą ofiarą wojny jest prawda. Nawet strona zaatakowana posługuje się propagandą. Posługuje się czasem kłamstwem, żeby oszukać przeciwnika. W walce duchowej nie mamy sięgać po takie metody. I pewnie świadomie tego nie robimy. To nie jest mój zarzut. Ale tutaj wracamy do tego, co jest wyzwaniem. Do tych różnych nauk, które mogą wyprowadzić w pole nawet tych, którzy już znają Chrystusa, którzy są już nawróceni, którzy znają prawdę. Bo wszyscy potrzebujemy dorastać do pełni wymiarów chrystusowych. I każdemu z nas jeszcze sporo brakuje. A to oznacza, że wszyscy jeszcze w jakiejś mierze, w jakimś stopniu jesteśmy podatni i na oszustwo, i na podstęp. Tym bardziej, jeżeli żyjemy w świecie, w którym tyle informacji do nas codziennie dociera. I to również sprawia, że zmieniły się realia funkcjonowania Kościoła. I to też dobrze dać pod uwagę, że kiedyś przed rewolucją informacyjną był niewielki dostęp do treści na przykład chrześcijańskich poza swoim zborem. Były oczywiście książki, ale nie było ich tak dużo, jak jest ich dzisiaj. I podejrzewam, że w Kościele bardziej wiedzieliśmy, czy jako pastorzy wiedzieli, czym karmią się ludzie w zborze. Dzisiaj to jest nie do objęcia. Nie da się nawet w jakiś sposób wprowadzić kontroli i to nie jest moim zamiarem, ale kiedyś było to trochę inaczej. Więc to jest taka rzeczywistość, z którą mierzą się dzisiejsze pokolenia, a których nie było takich wyzwań wcześniej. I to nie są tylko książki, ale też strony internetowe, podcasty, filmy, wiele różnych środków komunikacji, a pośród nich są także takie, które działają na emocje, pobudzają nasze emocje. I z jednej strony niektóre z nich próbują rozwodnić prawdę Bożego Słowa, idą w stronę relatywizmu, czyli tego, że prawda jest względna i zależy od kultury. To dzisiaj bardzo mocno obserwujemy. Ale z drugiej strony niektóre treści próbują przedstawić siebie, czy autorzy tych treści próbują siebie przedstawić jako jedynych obrońców chrześcijańskiej ortodoksji, a inne grupy oskarżają o podważanie Bożego Słowa. I teraz trochę konkretniej, na przykładach. Jest ich bardzo wiele, ale ja tutaj wybrałem kilka. I nie chodzi o to, że one są jakieś najmocniejsze, bardziej chodzi o to, że ja sam gdzieś zmierzyłem się, spotkałem się z takimi przykładami w ostatnim czasie. I podam głównie takie, gdzie wydaje mi się, że nie będzie między nami kontrowersji, ale jeżeli w czymś się tutaj nie zgodzimy, to nie chodzi mi nawet o krytykę takiego poglądu, tylko bardziej o metody, którymi posługują się niektórzy ludzie, a z którymi ja się spotkałem. I na przykład to są grupy, które trzymają się tylko Biblii, która Jakuba w Polsce, Biblii Gdańskiej. Nie wiem, na ile jesteśmy świadomi istnienia takich grup, takich poglądów. Chodzi tutaj o to, że współczesne Biblie oparte są na później odkrytych manuskryptach, które jednak są wcześniejsze historycznie. Bo w XIX wieku odkryto dwa kodeksy, które pochodziły z IV wieku. I są pewne grupy, które odrzucają Biblię, które powstały na bazie tych tekstów. To myślę, że jest trochę istotne w związku z tym, że mieliśmy wystawę Biblii, więc myślę, że część osób trochę się już z tematem mogła osłuchać czy oczytać, a potencjalnie będzie kolejna edycja wystawy Biblii, więc mam nadzieję, że to też pomoże trochę zrozumieć ten temat. I mówię o tym, bo kilka miesięcy temu wszedłem w taką polemikę na Facebooku. Mi się to bardzo rzadko zdarza, żeby gdzieś w takich rozmowach brać udział. ale tym razem odpowiedziałem na pewien komentarz, który pojawił się na tablicy mojego znajomego. I pewien człowiek krytykował tam właśnie współczesne przykłady Biblii i te później odkryte kodeksy nazywał gniotami, pisał o tym, że ich miejsce jest w koszu na śmieci, pisał o tym, że zawierają pełno manipulacji, a przy tym podał przykład pewnego wykładu, który jego zdaniem był najlepszy w tym temacie, który rzekomo miał wykazać właśnie te manipulacje. I obejrzałem ten wykład. Zobaczyłem, o co tutaj temu człowiekowi chodzi. Okazało się, że w tych przykładach, które ten człowiek podawał, on zarzucał, że współczesne przykłady Biblii usuwają niektóre słowa czy zdania celowo, jakby zmieniając znaczenie tekstu. I sprawdziłem te przykłady, dokładnie o co chodzi. Okazało się, że chodzi o to, że tak jak w Ewangeliach, niektóre sytuacje historii opisane są u Łukasza, u Marka, u Mateusza w kilku miejscach. Tak w jednym miejscu rzeczywiście nie było tych słów, ale były one w Ewangelii na przykład Mateusza, a nie Łukasza. Czyli ten zarzut o to, że ktoś usunął słowa z tych Biblii, jest nieprawdziwy, bo te słowa tam były, tylko w innej Ewangelii. Już można wejść potem w szczegóły, dlaczego tak jest, że niektóre słowa w niektórych Bibliach są, a w niektórych ich nie ma, ale nie da się stwierdzić, że autorzy tych przekładów celowo usuwali te słowa po to, żeby ich nie było w tej Biblii. Bo to jest właśnie manipulacja. Autor tego wykładu zmanipulował swoim przesłaniem po to, żeby wzbudzić w odbiorcach takie wrażenie, że ktoś tutaj próbuje zmienić Boże Słowo, usuwać pewne słowa, żeby zmienić jego znaczenie. To nie jest prawdą. I pokazałem tę manipulację temu człowiekowi, a on stwierdził, że w takim razie nie widzi celu dalszej wymiany. Że widzi, że lepiej pozostanie przy swoim przekonaniu. W ogóle nie odniesie się do tych manipulacji. W ogóle nie odniesie się do tego, co było treścią tego wykładu, a co pokazałem, że było samo w sobie manipulacją. I mówię o tym dlatego, że takie postawy prowadzą często do odseparowania się wierzących od innych wierzących. W przypadku tego człowieka on przyznał, że kiedyś był członkiem jednego z kościołów baptystycznych, ale dziękuję Bogu, że już nie jest. Nie wiem, czy to było decydujące, ale akurat w takim kontekście o tym pisał. Więc to jest taka skaza na jedności i świadectwie Kościoła w tym świecie. I to jest taki trochę namacalny przykład, który też mnie skłonił do bardziej, do częstszego myślenia o tym, w jaki sposób my podchodzimy do informacji. I sam też miałem takie doświadczenia w przeszłości, nawet na swoim przykładzie, gdzie sam poddałem się jakiejś narracji, dlatego że wiele tematów przedstawianych jest w taki bardzo sensacyjny sposób. Na przykład na filmikach, gdzie jest mroczna muzyczka, gdzie lektor mówi, że coś wydarzyło się w historii, co było jakimś spiskiem jakiejś grupy osób i przez to na przykład właśnie te Biblie zostały zmienione. I takie nagrania często mogą trafiać na podatny grunt, szczególnie wśród osób, które nie mają ugruntowania w Słowie, które nie znają na przykład historii Kościoła. I ja sam poddałem się takiej narracji, kiedy się nawracałem. Tutaj dotyczyło to kwestii pochodzenia świąt Bożego Narodzenia. Myślę, że mamy świadomość tego, że są takie teorie mówiące o tym, że święta Bożego Narodzenia biorą się z pogańskich świąt, że są kopią pogańskich świąt. Ja kiedyś to uwierzyłem, właśnie oglądając jakieś filmiki, czytając jakieś artykuły, bo mówi się, że te święta są kopią na przykład Saturnaliów, są Invictus, kultu Mitry. Dopiero po pewnym czasie uwierzyłem, że historia Kościoła przedstawia to zupełnie inaczej. Bo rzeczywiście jako pierwsi chrześcijanie obierali datę 25 grudnia na swoje święto. Czy też 6 stycznia, bo różne były tutaj propozycje. Ale nie da się wykazać historycznie, że te święta są kopią jakichś pogańskich świąt. Bo historycznie pierwsze informacje o tych datach pojawiają się w źródłach chrześcijańskich, a nie pogańskich. Ale ja początkowo w to uwierzyłem i na domiar złego przedstawiałem to mojej rodzinie. Przy okazji, kiedy mówiłem, że się nawracałem. Więc z jednej strony dobrze, mówiłem o Ewangelii, ale z drugiej strony przemycałem także nieprawdę. Składałem fałszywe świadectwo o pewnych ludziach, którzy rzekomo coś namieszali w historii. I przed takimi i podobnymi pułapkami mogą nas ochronić praktyczne wskazówki Bożego Słowa. Więc teraz przejdziemy do Księgi Przypowieści, bo tam znajdziemy wiele takich wskazówek, praktycznych, mądrych wskazówek, jak uchronić się przed byciem nośnikiem dezinformacji. Zacznijmy od przypowieści 18-17. Księga Przypowieści, 18 rozdział, 17 werset. Czytamy tam: słuszność ma ten, kto pierwszy występuje w sprawie, lecz gdy przychodzi jego przeciwnik, bierze go na spytki. Czyli to mówi o tym, że łatwiej nam jest uwierzyć, jeżeli wysłuchamy tylko jedną stronę. Ale kiedy wysłuchamy drugą stronę, to może się okazać, że sprawa nie jest taka oczywista, jak wcześniej nam się wydawało. I ten fakt, ta rzeczywistość powinna prowadzić nas do wniosku, że dobrze jest nie pozostawać w tym, co nazywa się dziś współcześnie taką bańką informacyjną. Kiedy czerpiemy informacje tylko z jednego źródła albo z grupy źródeł, które zgadzają się z naszym przekonaniem. Powinniśmy konfrontować swoje przekonania. Przede wszystkim ze Słowem Bożym, bo to jest jedyne nieomylne źródło naszej wiary i moralności, szczególnie z tymi fragmentami, które może trudniej nam jest gdzieś przyswoić, bo może nam trudno je zrozumieć w kontekście naszych przekonań. Ale warto także poznawać tradycje chrześcijańskie, także takie, które nie zgadzają się z naszymi przekonaniami. Sięgać do historii Kościoła, bo to uczy pokory. Bo może się okazać, że chrześcijanie wcześniej wierzyli w coś inaczej niż my w naszym lokalnym zborze. Bo dla nas pierwsze zetknięcie z chrześcijaństwem zwykle jest w lokalnym zborze, który ma swoje tradycje, który ma swoje przekonania. To jest nasze doświadczenie, w którym wyrastamy, w którym uczymy się chrześcijaństwa. Ale bywa, że po jakimś czasie trafiamy do innego środowiska chrześcijan, gdzie są trochę inne tradycje i trochę inne przekonania. Nie w sprawach fundamentalnych, ale w sprawach drugo- czy trzeciorzędnych. I może nam być z tym trudniej, żeby się odnaleźć. I myślę, że tutaj pomaga zapoznanie się z historią Kościoła, bo to daje lepszą perspektywę. Dlatego, że chrześcijaństwo jest trochę starsze niż nawet najstarszy lokalny zbór. Bo możemy tak myśleć, że 30-40 lat temu Kościoły wyglądały inaczej i mówić, to jest wzór, do którego mamy zmierzać. Tak kiedyś było i tak powinno dalej być. Ale historia chrześcijaństwa jest trochę szersza, trochę większa. I dobrze jest mieć to na uwadze. Bo nie wiem jak wam, ale mi czasami zdarza się usłyszeć mniej więcej taki argument, że do któregoś tam wieku wszyscy chrześcijanie nie uznawali jakiegoś poglądu, albo w drugą stronę, że dany pogląd był wyznawany przez wszystkich chrześcijan do jakiegoś czasu, a potem przyszedł jakiś nikczemnik i wprowadził swoje zgubne nauki. I tutaj różne osoby są podawane jako takie osoby, które coś pozmieniały w historii. Na przykład cesarz Konstantyn, który jest obrośnięty wieloma mitami, któremu zarzuca się, że dał początek różnym doktrynom Kościoła katolickiego. Dla innych to będzie Augustyn z Hipony, teolog z IV wieku, od którego też niektórzy mierzą, że pewne rzeczy się zmieniły, że on wprowadził jakieś nauki, które coś pozmieniały. I takich argumentów też używają czasem chrześcijanie, czy to właśnie w temacie obchodzenia świąt Bożego Narodzenia, czy w trochę pokrewnym niedzieli jako Dnia Pańskiego. Bo jest taka sugestia, że właśnie Konstantyn zmienił sobotę na niedzielę, co nie jest prawdą. Ale czasem takie poglądy urastają do rangi kluczowych. Sprawiają, że ludzie odcinają się od innych wierzących i tworzą takie zamknięte grupy, gdzie wszyscy zgadzają się ze sobą, dopóki ktoś nie zmieni poglądu, bo wtedy może być wyłączony. I też często przy tym twierdzą, że mają po swojej stronie historię Kościoła. Mimo tego, że nie trudno jest znaleźć takie wypowiedzi z historii Kościoła, które temu przeczą. Ale to jest argument, który bardzo dobrze brzmi, że cała historia chrześcijaństwa jest po naszej stronie. Z reguły tak nie jest. Historia chrześcijaństwa jest bardzo różnorodna. I to są przykłady, które pokazują, że mamy skłonność przyjmowania informacji, które pasują do naszych przekonań, do naszej tezy. Że chętniej przyjmiemy te informacje, które możemy użyć na naszą korzyść. I taki problem Stary Testament opisywał pod nazwą fałszywej wagi. To pojawia się w Prawie Mojżeszowym i w Księdze Przypowieści. I tak wprost odnosi się do handlu, bo chodzi o sytuację, gdzie handlarze używali fałszywych odważników po to, żeby osiągnąć większą korzyść. Ale Księga Kapłańska 19:35 zestawia to także z robieniem krzywdy w sądzie. Czyli fałszywe odważniki nie mówią tylko o sytuacji handlowej, ale mówią także o sytuacji rozstrzygania sporów. o stosowanie takiej samej miary do każdej strony. I to niezależnie od tego, czy ta strona, czy z tą stroną się zgadzamy, czy też nie. Bo stosowanie nieuczciwej miary jest ohydą dla Boga. Również wtedy, kiedy używamy jej wobec osób, które nie są chrześcijanami. To też jest istotne. I podobny problem przedstawia się dzisiaj współcześnie jako problem słomianej kukły, albo chochoła, którego tworzymy, czyli pewnego wyobrażenia poglądu drugiej strony, po to, żeby łatwiej go obalić. Na przykład, czasem wśród nas, protestantów, mówi się o tym, że katolicy wierzą w usprawiedliwienie z uczynków. To nie jest prawdą. To nie jest pogląd katolicki. Ale czasem właśnie tak się tego używa, po to, żeby łatwiej było rozprawić się z ich poglądami. I myślę, że bardzo cenną wskazówką jest zdanie pewnego teologa amerykańskiego, Jamesa Leo Garretta. On przedstawił pewną zasadę, żeby właśnie unikać takiego podejścia. Powiedział tak. Dopiero kiedy potrafisz przedstawić pogląd drugiej strony, tak, że ona sama potwierdza, że to jest to, w co wierzę, możesz zacząć o tym dyskutować. Dopiero wtedy, kiedy dobrze rozumiemy drugą stronę, możemy dyskutować o tym, w czym się nie zgadzamy. Byłby znacznie mniej dyskusji i szumu informacyjnego, gdyby strony chciały zrozumieć, w co dokładnie wierzą. I to jest problem, który adresuje również wcześniejszy werset z tej samej Księgi Przypowieści, Przypowieści 18-13. Kto odpowiada, zanim wysłucha, zdradza swoją bezmyślność i naraża się na hańbę. To jest taka zachęta do powściągliwości w wydawaniu osądów, do wysłuchania, czyli zapoznania się z tym, na co chcemy odpowiedzieć. Bo jeżeli tego nie dobimy, to narażamy się na hańbę. Bo ktoś może wykazać, że nawet nie wiemy, o czym mówi druga strona. I przy tym Biblia zachęca do ważenia słów. Kiedy już odpowiadamy, to ważmy swoje słowa. O tym mówi drugi werset tego samego rozdziału. Przypowieści 18:2. Głupiec nie lubi roztropności, lecz chętnie wyjawia to, co ma na sercu. Czasem mówi się współcześnie, że co na sercu, to na języku. I to, mówi się o tym, jakby to było jakąś cnotą, jakby to było jakąś wartością. Biblia nas do tego nie zachęca. I podobnie mówi kilka kolejnych wersetów z Księgi Przypowieści. Przypowieści 10:19. Gdzie dużo słów, tam nie brak występku. Lecz kto opanowuje swój język, jest to stopny. Przypowieści 13:3. Kto strzeże swoich ust, zachowuje życie. Kto zaś nie powściąga swoich warg, gotuje sobie zgubę. I Przypowieści 15:28. Serce sprawiedliwego rozważa, co odpowiedzieć, lecz ust bezbożnych tryska złość. Jest więcej podobnych właśnie mądrości w tej księdze dotyczących tego tematu, ale widzimy tutaj, że przy wielu słowach można się potknąć. Szczególnie, kiedy mówimy coś w emocjach, spontanicznie, kiedy coś nas wzburzy i szybko chcemy odpowiedzieć. Biblia mówi, strzeż swoich ust. Panuj nad swoim językiem. Powściągaj swoich warg. Rozważaj swoją odpowiedź. A jeżeli czegoś nie jesteśmy pewni, to lepiej tego nie mówmy. Są takie tematy, które są dużo bardziej skomplikowane, niż może nam się wydawać. Na przykład kontrowersje z ostatnich Igrzysk Olimpijskich. Mówię tutaj konkretnie o przykładzie tych dwóch pięściarek, które wystartowały w damskim boksie i które były oskarżane o to, że są mężczyznami. I to jest skomplikowane, bo to nie są takie przypadki, jakie miały już wcześniej miejsce w sporcie, kiedy mężczyźni dokonywali tak zwanej tranzycji, czyli tak zwanej zmiany płci. Nie da się zmienić płci, to jest oczywiste, ale są takie zabiegi, które polegają na tym, żeby zmienić cechy, pewne cechy swojego ciała, żeby wyglądać jak kobieta, czy też wyglądać jak mężczyzna. Ale tutaj nie ma dowodów, że coś takiego miało miejsce. Tutaj bardziej chodzi o to, że były wątpliwości, czy te osoby spełniają kryteria płci, które nie są jednoznaczne, jeżeli ktoś ma jakieś zaburzenia genetyczne. I nie chcę i nie próbuję dostrzegać, czy te osoby powinny rywalizować w damskim boksie, ale obawiam się, że części chrześcijan zabrakło powściągliwości. Bo słyszałem takie głosy, że facet bije kobietę. Czy tak było rzeczywiście? Czy masz tego pewność? Czy wiesz, że to był facet? Że to był mężczyzna? Te osoby też mają swoje uczucia, swoją wrażliwość. I I podobnie natłok informacji oddziaływuje na teorie spiskowe. Pojawia się mnóstwo teorii mówiących o tym, że jakieś grupy na świecie planują skrzywdzić inne grupy czy cały świat. Niestety w kościołach jest dosyć podatny grunt na takie spiski, na takie teorie. Oczywiście spiski są częścią rzeczywistości. Nie powinniśmy przesadnie ufać rządzącym. Nie mamy takich podstaw. Nie mamy podstaw, żeby przesadnie ufać mediom głównego nurtu. Ale Biblia mówi nie tylko, Biblia nie mówi, żeby ufać władzy, tylko żeby władzę szanować. Więc nie musimy ufać naiwnie władzy, ale powinniśmy ją szanować. Władzy należy się szacunek. Czyli również nieprzypisywanie konkretnych działań, których nie jesteśmy w stanie udowodnić. Wiele teorii spiskowych przekracza te granice. I przeraża mnie, kiedy słyszę coś takiego z ust chrześcijan. Kiedy pytam o to, jaki masz dowód. I okazuje się, że nie ma dowodów, są tylko przypuszczenia. I zamiast ostrożności jest wręcz bezkrytyczne zaufanie do takich niezależnych mediów, które mówią, że głoszą prawdę i tylko prawdę, a tak naprawdę jest wiele spekulacji i przypuszczeń. Na tym tle też dochodzi do wielu sporów i podziałów między chrześcijanami. Tutaj też przydałaby się większa powściągliwość. Podobnie powściągliwość przydałaby się w wydawnictwach chrześcijańskich. Myślę, że to już czasem mówiłem, ale mam wrażenie, że w wielu księganiach chrześcijańskich przydałaby się taka sekcja baśnie. Jak apostoł Paweł pisał do Tymoteusza, że ludzie zwrócą się ku baśniom, kiedy odwrócą ucho od prawdy. Na przykład była taka książka lata temu o pewnym chłopcu, który rzekomo był w niebie. O tytule Chłopiec, który wrócił z nieba. Po kilku latach okazało się, że to nie była prawda. Ten chłopiec przyznał, że to zmyślił. A mimo tego wiele księgarni trochę zajęło czasu, żeby wycofały te książki ze sprzedaży. I wciąż w niektórych pojawia się ta pozycja. I w tak zwanej wojnie kulturowej też mamy pewne pokusy. Też możemy mieć pokusę, kiedy staramy się kogoś przekonać do biblijnego światopoglądu. I kiedy przy tym może nie jesteśmy do końca ostrożni w doborze argumentów. Bo może widzimy jakiś artykuł z dziedziny archeologii, biologii, astronomii i nagłówek sugeruje, że treść potwierdza Biblię, więc chcemy to przekazać dalej. Ale może nie do końca nawet rozumiemy argument czy dowód, który tutaj jest przedstawiony. Albo nie wiemy, czy źródło jest wiarygodne. Ale pasuje do tezy, więc chcemy to dalej przekazać. I oczywiście nie zweryfikujemy wszystkich treści. Nie jesteśmy ekspertami z każdej dziedziny. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Ale dokonajmy starań, żeby dbać o wiarygodność naszych źródeł. Na przykład, czy osoby, które stworzyły ten artykuł, mają wykształcenie w danej dziedzinie, w której się wypowiadają. Czy też może są to tacy domorośli eksperci, jakich jest wiele na świecie. I może w innym artykule te same osoby próbują udowadniać, że Ziemia jest płaska. I taki argument przez nas użyty, no nie będzie zbyt wiarygodnie wyglądał w oczach drugiej osoby. Więc ten natłok informacyjny stawia przed nami wiele wyzwań. Bo trudniej odróżnić jest to, co jest prawdziwe i pożyteczne, od tego, co jest nieprawdziwe i szkodliwe. I z jednej strony możemy być wprowadzani w błąd, a z drugiej strony sami możemy być nośnikami dezinformacji. I to jest szczególnie istotne, kiedy mowa jest o Bogu i Jego Słowie. Kiedy mowa jest o kwestiach moralnych. Bo to mocno wpływa na jedność Kościoła i nasze świadectwo w tym świecie. I swoją rolę tutaj mają kaznodzieje. Dlatego mówiłem to kazanie wczoraj do innych pastorów, bo list do Efezjan uczy nas, że mamy przygotować świętych do służby budowania Kościoła. Wyposażać wierzących, żeby nie ulegali oszustwom i podstępom. I sami też potrzebujemy na nie uważać. Dlatego skupiłem się na Kościele, bo świat będzie posługiwał się takimi metodami. Ale my mamy inne standardy. Nie tak nauczyliśmy się Chrystusa. Naszą metodą jest trzymanie się prawdy. Czyli nie naszych przekonań i tradycji, tylko prawdy Bożego Słowa. Oczywiście mamy przekonanie, że to jest jedno i to samo, ale dobrze mieć świadomość, że możemy w tym błądzić. I stale potrzebujemy konfrontować nasze przekonania z Biblią. Być otwarci na słuchanie ludzi, którzy mogą widzieć pewne sprawy inaczej. Niestety czasem w tym upadamy. Niestety czasem ja w tym upadam. Miejmy odwagę to przyznać. Nie musimy udawać, że jesteśmy bezbłędni, bo inni ludzie dobrze wiedzą, że nie jesteśmy. W małżeństwie żona wie, że mąż nie jest bezbłędny. Mąż wie, że żona nie jest bezbłędna. Dzieci widzą, że rodzice nie są bezbłędni. Kościół widzi, że pastor nie jest bezbłędny. Ale pociechą jest to, że Jezus umarł również za ten grzech. Za grzech składania fałszywego świadectwa. A nawet to ten grzech doprowadził go na krzyż. Bo został fałszywie oskarżony. I przelał swoją krew w miejsce naszych grzechów. Żebyśmy my nie popełniali, nie ponosili konsekwencji tych grzechów i upadków. Amen.